Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dziecię w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana do mnie przychodzi? Oto, gdy głos Twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dziecię w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Oto Słowo Pańskie. Ostatnią niedzielę Adwentu, jako ostatnie przygotowanie na bliskie już przyjście Boga człowieka, stawia nam Ewangelia, dobra nowina przed oczyma dwie kobiety, Maryja i Elżbieta, oraz ich dzieci, których jeszcze nie widać, ale które już są, Jan i Jezus. Spotkanie dwóch kobiet, które przynoszą nadzieję. Nadzieją są ich dzieci. Maryja krótko przed tą sceną wypowiada decydujące słowa. Niech mi się stanie według Twojego słowa. To jest prorocka odpowiedź. I scena zwiastowania jest napisana w prorockim kluczu w Ewangelii świętego Łukasza. Pytanie Maryi, jak mi się to ma stać, przecież nie znam męża, jest też prorockim pytaniem. Przy powołaniu proroków zgłaszają oni swoją niemożność, niemożliwość wypełnienia zadania. I Maryja zgłasza ją też. I słyszy od Boga, ja to zrobię. Duch Boży cię zacieni i się stanie. Moc Boga. I wówczas zgadza się. Niech mi się stanie według Twojego słowa. I krótko potem Maryja wybiera się i idzie z pośpiechem w góry, jak mówi Ewangelia dzisiejsza w następnej scenie. Poruszona jest wiadomością, że jej krewna Elżbieta też oczekuje dziecka i że to jest częścią Bożego planu. Te dwie kobiety połączone były więzami pokrewieństwa, jak słyszymy w Ewangelii. Ale łączy je o wiele więcej i o wiele ważniejsza więź. To więź Słowa Boga. Gdy Maryja o tym słyszy od Boga, od razu z pośpiechem idzie do niej. Wspólnota i więź, która tworzy się przez to, że Bóg odzywa się do ludzi i słyszą podobny głos. I Bóg ich wiąże. Trzeba dostrzec i zrozumieć wagę tego wydarzenia. Te dwie kobiety są bardziej ze sobą związane przez to, że Bóg do nich mówi, że prowadzi ich po ich drogach, że ich dzieci nie są tylko ich sprawą, że mają miejsce w wielkim Bożym planie zbawienia dla wszystkich. To je łączy bardziej niż to, że są krewnymi. I tak łączy Bóg ludzi w całej historii zbawienia. Gdy czytamy Pismo Święte, na każdym miejscu widać, jak ludzie są przez Boga łączeni, gdy się rozłączają. Łączy ich znowu głos Boga. Kiedy go usłyszą, łączą się między sobą. W wielkich zapowiedziach nadziei, podobnych jak ta zapowiedź z Micheasza z VIII wieku, księdze Izajasza, który jest mu współczesny, słyszymy o tym, jak wszystkie ludy połączą się znowu. Kiedy? Kiedy przyjdą do Jerozolimy, na górę Syjon i tam usłyszą pouczenie Boga i je przyjmą. Głos Boga je złączy, a nie pakty, układy i interesy, które są zmienne i przejściowe. Gdy usłyszą głos Boga i go przyjmą, wtedy odnajdą więź między sobą i ona będzie trwać. I wtedy przekują miecze na lemiesze. Narzędzia wojny i zabijania na narzędzia uprawy roli, która ma przynieść pokarm dla wszystkich. Drugi rozdział Księgi Izajasza. i wiele innych podobnych głosów Boga. Gdy zostały usłyszane, ludzie znowu znajdowali jedno, wspólnotę między sobą. I w tej scenie nawiedzenia Elżbiety, Maryja ją nawiedza, idzie z pośpiechem do niej. Gdy usłyszała, kim sama ma być, kim ma być jej dziecko, i usłyszała wiadomość, że podobnie Bóg prowadzi i ją, natychmiast idzie do niej, odnajduje, powiększa swoją więź z Elżbietą. To jest niewątpliwie również słowo, wzorzec dla wszystkich ludzi. Kiedy naprawdę usłyszymy Boga i usłyszymy, że Bóg innych ludzi prowadzi podobnie i ma dla nich miejsce w swoim planie zbawienia, który naprawdę się spełnia. W naszym czasie też, w naszych miejscach, w których żyjemy, odkryjemy ludzi, popatrzymy i zobaczymy ich inaczej. Zobaczymy ich znaczenie, którego na pierwszy rzut oka nie widać. Ktoś patrzyłby na Elżbietę, cieszyłby się z nią, że wreszcie żona kapłana pełna godności, mimo to doświadczona cierpieniem w tamtym czasie i w tamtym społeczeństwie, nie mogąc dać potomka kapłańskiego rodu, przeżywała swoje poniżenie. I nagle Bóg ją wywyższa przez to, że jej dziecko wreszcie może przejąć misję Boga. I ona sama ma w tym udział jako jego matka. To łączy te dwie kobiety. Maryja również dowiaduje się, kim ma być jej dziecko i jak ona będzie miała swoje miejsce w prowadzeniu przez Boga historii, ludzi i świata. Jest jeszcze kolejny kontrast, który tak często spotykamy w Ewangeliach, ale tym razem jest to kontrast, który przybliża. Elżbieta jest starsza od niej, jest żoną kapłana i jej pozycja społeczna jest o wiele wyższa niż Maryi. I gdy ta młodsza, nie żona kapłana, przychodzi do niej, wówczas Elżbieta mówi o wielkim honorze, jaki ją spotyka. Skąd mi to, że matka mojego Pana do mnie przychodzi? To Bóg jej dał tę godność i przez to jest wyższa od Elżbiety, ale nie przez wynoszenie, bo przychodzi do niej, żeby ją wesprzeć, żeby jej posłużyć. Godność, którą Maryja dostaje w Ewangelii krótko przedtem, w scenie poprzedzającej, sprawia, że natychmiast idzie służyć. Służyć tym, którzy jej potrzebują. I to nie narusza godności bycia matką Pana, jak mówi Elżbieta. To jej nie poniża. Kogo poniża służenie potrzebom innych, ich życiu? Tego, kto nie usłyszał od Boga, jaką ma godność? Ile jest wart w oczach Boga. Prawdziwie służyć ludziom i nie stawać się niewolnikami mogą ci, którzy słyszą od Boga, kim są, ile są warci, dowiadują się od Niego i nie poniża ich żadne służenie, bo wiedzą, że służąc nie stają się niewolnikami, niczyimi niewolnikami. Nawet jeśli nieraz tak będą traktowani, wiedzą, że nie taka jest prawda o nich. Maryja, dowiadując się, że ma być matką Mesjasza, może służyć i nie pozbywa się tej godności. Ta godność będzie uznana przez tych, którzy też słuchają Boga. I to wiąże ze sobą ludzi najbardziej ze wszystkiego. Ci, którzy naprawdę słuchają Boga, odkrywają siebie nawzajem w swojej godności i żadna służba życiu innych ich nie poniża. Nikt im tej godności odebrać nie może, nawet gdy są często tak traktowani przez ludzi, którzy nie słyszą Boga i wydaje im się, że mogą ich lekceważyć. Ludzie Boga nie lekceważą nikogo, ale nie stają się niczyimi niewolnikami. Są pełni godności. Choćby w pozycji w hierarchii społecznej przydzielono im najniższe pozycje i lekceważono i spychano na margines. Oni są w samym centrum wydarzeń. Tak jak te dwie kobiety były na marginesie historii powszechnej. Kto wiedział o nich wówczas? Żaden historyk znaczący wówczas nie napisał o ich historii i nie wymienił ich na swoich kartach. Zostały wiadomości o nich w Ewangeliach, opowiadaniu uczniów Chrystusa. I tak są jednymi z najbardziej znanych kobiet w historii. I to nie takich, których znaczenie przeminęło, ale takich, których oddziaływanie jest żywe i aktualne cały czas. Dwie matki oczekujące dziecka i dwoje dzieci, które jeszcze przecież nie są na świecie widziane przez ludzi, ale są widziane przez Boga i tych, którzy słuchają Boga. Dzieci, których jeszcze nie widać, a które już są uznawane. To dzisiaj wielka potrzeba świadczenia. Tak przyjmować ludzi, i małych, i dużych, i tych, którzy już odchodzą, i tych, którzy dopiero przychodzą. Traktować ich z całą godnością tego, kim są w oczach Boga. Mogą naprawdę tylko ci, którzy słuchają Boga. I ci ludzie, czy są wysoko na górze, czy nisko na dole w hierarchiach ludzkich, ci ludzie są nadzieją świata i dzięki nim ludzkość przetrwa.